Polska.
Ten poziom jeszcze osiągnięty nie został. Nie zostało też osiągnięte to, o czym się wspominało, że ta pomoc nie będzie, znaczy, że będzie znacznie mniej ograniczeń na nie nakładanych. No na razie jednak pewne ograniczenia na niektóre towary nadal istnieją.
Bratkowski wyjaśnia, o które towary dokładnie chodzi.
To dotyczy na przykład wszelkich metalowych elementów konstrukcyjnych, na przykład namiotów, elementów hydraulicznych, które są nam bardzo potrzebne do tego, żeby odbudowywać sieć wodną i kanalizacyjną, coś, czego bardzo w Strefie Gazy brakuje.
Po dwuletniej wojnie podpisano porozumienie o zawieszeniu broni. Hamas przekazał 20 izraelskich zakładników i ciała niektórych zabitych. Izrael wstrzymał ofensywę i wypuścił około 2000 palestyńskich więźniów. Strefa Gazy ma być odbudowana i zdemilitaryzowana. Polska jest zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie oraz potępia zarówno terroryzm Hamasu, jak i nadużycia siły ze strony Izraela. Tak mówi szef MSZ Radosław Sikorski. Ma on nadzieję na szybkie rozpoczęcie odbudowy zniszczeń w Strefie Gazy, a także na rozwiązanie dwupaństwowe.
Palestyńczycy nigdzie nie zostaną przesiedleni, a skoro tak, to dwa kilkumilionowe narody w mniej więcej tym samym obszarze geograficznym muszą znaleźć sposób na życie obok siebie w godności.
W Stanach Zjednoczonych republikanie, a także demokraci chwalą Donalda Trumpa za doprowadzenie do porozumienia między Hamasem a Izraelem. Związkowcy zorganizują w listopadzie wielki protest na Śląsku. Taką decyzję podjął Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który został powołany po raz pierwszy od ponad 5 lat. O powodach mówi szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
Potraktowano nas z buta, no więc stwierdziliśmy, że czas rozmów i czas działań pojedynczych i tak dalej się skończył. Po to był kiedyś powołany MPKS, żeby tu zawalczyć o to, co się dzieje na Śląsku. No i dzisiaj go reaktywujemy, a co dalej, no zobaczymy.
Według Patryka Pieczki z sierpnia 80 pokojowe próby dotarcia do rządzących nie przyniosły efektu.
Nie widziałem żadnych rezultatów tych naszych jak gdyby odwiedzin w ich biurach. Duże protesty na Śląsku. No Śląsk zapłonie, tak powiem. Śląsk zapłonie.
Związkowcy tłumaczą, że rząd chce likwidować 300-400 tysięcy miejsc pracy na Śląsku, likwidując kopalnie, ale nie buduje nic w zamian. Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo dotyczące kolizji, o której spowodowanie podejrzewany jest zawieszony sędzia Jakub Iwaniec. Choć jego pełnomocnik zaprzecza dotychczasowym ustaleniom śledczych, ci gromadzą kolejne dowody. W momencie interwencji policjantów Iwaniec miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Sędzia w przeszłości związany był z aferą hejterską. Michał Fedusiowie więcej o pracy śledczych.
W ustalaniu szczegółów sobotniej kolizji śledczym pomagali m.in. sąsiedzi zawieszonego sędziego. To oni wskazali Jakuba Iwańca jako kierującego SUV-em, który wylądował na drzewie.
Na komisariat lokalny zadzwonili świadkowie, którzy powiedzieli, że widzieli samochód, który się zderzył z drzewem i kierowca był prawdopodobnie pijany. Świadkowie ci wskazali na Jakuba I jako kierowcę, no i mówiąc również, że go widzieli na własne oczy.
Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Pełnomocnik sędziego, mecenas Michał Skwarzyński, w wydanym oświadczeniu utrzymywał, że w chwili kolizji jego klient nie prowadził pojazdu. Zawieszony sędzia nie usłyszał dotąd żadnych zarzutów w tej sprawie. Takie czynności musiałby poprzedzić wniosek śledczych o pozbawienie go ochrony immunitetowej. Michał Fedusio, Polskie Radio.
Znane są przyczyny pożaru w Galerii Handlowej w Poznaniu. Najnowsze informacje przekazała policja i biegły z zakresu pożarnictwa. Szczegóły zna nasz reporter Maciej Szefer.
Pożar galerii handlowej na poznańskim osiedlu Podolany wybuchł w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, gdzie znajdowały się papugi, przekazał Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Śledczy są już po szczegółowych oględzinach miejsca pożaru wraz z biegłym sądowym z dziedziny pożarnictwa. Policja podaje precyzyjnie, że przyczyną wybuchu ognia było zwarcie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, gdzie znajdowały się ptaki, a ogień szybko się rozprzestrzenił, trawiąc sąsiedni market. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 100 strażaków. Trwała ona kilkanaście godzin. W wyniku pożaru nie ucierpiał żaden człowiek. Maciej Szefer, Polskie Radio.
Rośnie zainteresowanie dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Od początku roku w Lubelskiem przeszkolono ponad 2000 osób, a podczas najbliższych szkoleń swoich sił spróbuje około 300 ochotników. Korzyści jest wiele i nie trzeba być od razu komandosem, mówi szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie Piotr Szczepaniuk.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest doskonałym szkoleniem zarówno dla tych, którzy wiążą później przyszłość z wojskiem, jak i dla tych, którzy chcą tylko nabyć podstawowe umiejętności i zakończyć taką służbę zaraz po złożeniu przysięgi.
Szkolenia trwają 27 dni, a za ich odbycie ochotnicy otrzymują 6 tysięcy złotych brutto. Przyznano Nobla z ekonomii. Otrzymało go wspólnie trzech naukowców.
Joël Mocure, Philippe Aguillon and Peter Howard.
ogłosił przedstawiciel Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Za co ten Nobel, tłumaczy profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Ten Nobel jest przyznany za badania nad wzrostem gospodarczym i na zatwierdzenie, że główną przyczyną wzrostu gospodarczego w długim okresie jest postęp technologiczny, który się dokonuje przez innowacje, wprowadzanie nowych produktów, które są o lepszej jakości niż poprzednio wprowadzane produkty.
Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii to najbardziej prestiżowe wyróżnienie, na które mogą liczyć badacze. Dotychczas przyznano ją 56 razy, wyróżniając łącznie 96 osób. Jeszcze na koniec zaproszenie. O poranku o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Sport i Adam Malecki.
W eliminacjach Mistrzostw Świata piłkarze rozegrali dzisiaj kilka ciekawych meczów. Belgia pokonała 4-2 w Cardiff w Walii. Dodatkową atrakcją meczu był szczur ochoczo pląsający po boisku. Niepokonana dotąd Macedonia Północna zaledwie zremisowała 1-1 z Kazachstanem. Podział punktów także w meczu Islandii z Francją. Wynik 2-2. Niemcy skromnie wygrali 1-0 w Belfaście z Irlandią Północną. Niespodzianka w Göteborgu, gdzie Szwecja 0-1 przegrała z Kosowem. A w Krakowie przy kałuży Ukraina 2-1 pokonała Azerbejdżan. Tyle w Europie, w strefie afrykańskiej. Pierwszy historyczny awans na mundial wywalczyła Republika Zielonego Przylądka, która jest 22. reprezentacją, która zapewniła sobie grę w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Dobre informacje z drużynowych Mistrzostw Europy szachistek. Polki są już pewne piątego w historii medalu. W przedostatniej 8. rundzie turnieju w Batumi pokonały Francuzki 3-1. Biało-czerwone mają spore szanse nawet na złoto, bowiem mają na koncie 14 punktów i o punkt wyprzedzają Niemki i Ukrainki. Zakończenie mistrzostw jutro. W drużynowych mistrzostwach Starego Kontynentu rywalizują także tenisiści stołowi. Polacy na zakończenie fazy grupowej zagrają jutro z Finami, a stawką spotkania będzie awans do 1/8 finału. Najlepszym zawodnikiem rywali jest Benedek Marton Olach, mówi szkoleniowiec biało-czerwonych Tomasz Rydzimski.
Pewną szansą dla nas jest też to, że nie dalej jak 3 tygodnie temu w świetnym stylu Marek Badowski pokonał go w Grodzisku podczas meczu Superligi, ale Mistrzostwa Europy to też inne piłki, które bardziej Benedekowi pasują, gdzie może użyć swojej ogromnej siły, gdzie piłki mają mniej rotacji, dla niego gra jest prostsza i wtedy może wykorzystać swoje największe tuty, więc zdecydowanie będzie trudniejszym przeciwnikiem podczas tych zawodów. W żadnym razie nie lekceważyłbym Finów.
Początek meczu Polska-Finlandia o 10:00. Bardzo dobrze radzą sobie także nasze panie, które po 2 wygranych zapewniły sobie awans do 1/8 finału i to z pierwszego miejsca. Jeszcze informacja z Mistrzostw Europy w koszykówce na wózkach. Reprezentacja Polski na zakończenie fazy grupowej pokonała Turcję 79-74 i z trzeciego miejsca awansowała do fazy play-off.
W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, na północnym wschodzie okresami większe przejaśnienia. Poza tym opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni na południu do 10-12 na pozostałym obszarze kraju.
Autopromocja.
Śniadanie w Trójce to polityczny komentarz do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. To także próba zrozumienia, o co chodzi tym, którzy nami rządzą albo rządzić by chcieli. Jedno i drugie bywa naprawdę fascynujące.
Polityka jest grą zespołową.
Ja reprezentuję interes Polski.
Uważam, że jest to świetny i milowy krok polskiej demokracji.
To jest źle postawione pytanie, pani redaktor, szanowni państwo.
Przede wszystkim ja stawiam pytania.
Uciszcie się i posłuchajcie, nawet nie mnie.
Śniadanie w Trójce w każdą sobotę o godzinie 9. Do usłyszenia, Renata Grochal.
Autopromocja.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Ludzie.
Program Trzeci Polskiego Radia, program Ludzie, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś naszym gościem jest Michał Mirowski, czyli były badmintonista, który bardzo chce działać na rzecz badmintona w dalszym ciągu, ale jest także biznesmenem i te związki biznesu w jego życiu ze sportem dziś będziemy trochę badać, ale zacznijmy najpierw od badmintona. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Michał, jak to się stało, że zostałeś badmintonistą przede wszystkim? Bardzo często zadaję takie pytanie moim gościom.
No tak, moja historia z badmintonem zaczęła się w 1983 roku. No wtedy ten badminton był bardziej kojarzony z tą tak zwaną plażową kometką.
Nadal jest, nie oszukujmy się.
No, mamy już historię, może niedługą, bo w ogóle historia badmintona na świecie sięga XIX wieku i to jest jedna ze starszych dyscyplin, jeżeli chodzi o historię Federacji Światowej. Natomiast no, faktycznie w Polsce, tu mówimy tutaj o historii około 50 lat. Ale mamy już czym się pochwalić. Mamy wiele medali mistrzostw Europy. Mamy też sukcesy ćwierćfinału na Igrzyskach Olimpijskich. Moja historia zaczęła się w Pabianicach. Ja w ogóle pochodzę z mojej miejscowości Pabianice pod Łodzią i tam mój tata działał w harcerstwie, był harcmistrzem. Ja jeździłem na obozy harcerskie razem z moimi rodzicami i tam wtedy jeszcze była taka funkcja kaowca i to najczęściej był nauczyciel WF-u i on zorganizował taki turniej badmintona, był świeżo po jakimś kursie instruktorskim i zorganizował taki turniej badmintona, oczywiście w wersji takiej plażowej. No i ja wziąłem w tym turnieju udział. No i ten turniej udało mi się wygrać, ja miałem 10 lat wtedy. No i ten pan no, zachęcił mnie do tego, żeby przyjść do sekcji badmintona po wakacjach. I to jest też interesujące, bo teraz w Pabianicach jest naprawdę prężnie działająca sekcja. Trenerem jest Kasia Krasowska, wielokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, wielokrotna mistrzyni Polski. Natomiast wtedy, jak ja zaczynałem z tym badmintonem w Pabianicach, to właściwie nie było nic. Zaczynaliśmy grę na takiej sali szkolnej. Wielkość, nie wiem, jak państwo mogą sobie wyobrazić, wielkość boiska do badmintona, to jest mniej więcej, można powiedzieć, 2/3 wielkości boiska do siatkówki i takie boisko ledwo mieściło się w tej sali. To była bardzo niska sala, która właściwie była przerobiona z korytarza. I właśnie na takiej sali, w takich warunkach zaczynaliśmy grę. I ten badminton właściwie towarzyszy mi do dnia dzisiejszego. On zawsze ze mną był. I on pozwolił mi ukształtować się nie tylko jako zawodnik, bo później ta moja historia oczywiście się rozwijała. Ja z tych Pabianic przechodziłem przez kolejne kluby i miasta. Zacząłem zdobywać medale Mistrzostw Polski i zdobyłem ich 12. Natomiast ten badminton to też jest właśnie, nauczył mnie dyscypliny, nauczył mnie takiego rzetelnego podejścia do życia, pozwolił mi zbudować odpowiedni system wartości, który mam do dzisiaj i też no, ta wytrwałość w dążeniu do celu spowodowała, że no dalej, ja zawsze miałem taki drive na rozwój i oczywiście na początku był ten rozwój sportowy, ale no później to przerodziło się też w swoje inne doświadczenia zawodowe i także w ten rozwój, wykształcenie i szeroko pojętą edukację. Także ten...
To do tego jeszcze wrócimy, ale nikt ci nie powiedział, że z badmintona nie ma kasy?
No w tych czasach, kiedy
że lepiej zostać piłkarzem?
Jak w tych czasach, kiedy ja zaczynałem, to jakoś tak, może mniej się o tych pieniądzach w ogóle mówiło.
W uszach się miało te naście lat, tak?
Te naście lat. Takiej świadomości może też nie było. Ja akurat trafiłem do tej sekcji badmintona i tak już tym sportem zacząłem, ale często jest też tak faktycznie, że o te talenty, te różne dyscypliny sportu rywalizują. Jak ktoś ma ten talent do sportu, najczęściej jest dostrzegany przez różnych trenerów. Mnie też proponowano grę w sekcji piłki ręcznej, właśnie w sekcji piłki nożnej, ale no ten badminton jakoś tak mi się spodobał, że zostałem przy tym badmintonie. Tak? Chociaż to też ciekawe, bo teraz może warto powiedzieć, że miałem taki okres, kiedy właśnie ta pierwsza sekcja w tych Pabianicach, ona w sumie nie wytrzymała próby czasu i ze względów no, głównie finansowych przestała funkcjonować. Mhm. Ja musiałem na te treningi dojeżdżać do Łodzi. I żeby dojeżdżać do Łodzi, to musiałem jechać jednym autobusem, pociągiem i drugim autobusem. I w sumie ta droga na ten trening zajmowała mi 1,5 godziny. Ale już byłem tak mentalnie dobrze przygotowany do tego treningu po tej podróży.
Że sam trening też trwał tyle samo.
Tyle samo, 1,5, tak. I, no i potem było 1,5 godziny, żeby wrócić do domu. Ale tak bardzo chciałem, że faktycznie no byłem w stanie te poświęcenia unieść.
Musiałeś wtedy walczyć z tą taką myślą rodaków, kolegów, że to jest kometka, że to jest gra rekreacyjna. Właściwie przez bramę w ogrodzeniu grało się w paletki, że tak powiem. Bo ja pamiętam te czasy i tak było.
To prawda, że no, wtedy też nie mieliśmy wyników jeszcze na arenie międzynarodowej, więc postrzeganie tego badmintona no, przez inne osoby, które nie znały dyscypliny, było właśnie, raczej był to sport kojarzony z rekreacją, raczej był to sport kojarzony z tym graniem przez trzepak na podwórku, przez ogrodzenie czy przez bramę. Natomiast no, ten badminton w Polsce się zaczął w sumie fajnie rozwijać z czasem. Mnie się nigdy nie udało osiągnąć wyników na arenie międzynarodowej, ale no, zawodnicy z mojego pokolenia, no, tak jak wspominałem wcześniej, już te medale Mistrzostw Europy zaczęli zdobywać, już były te kwalifikacje olimpijskie, były no, super wyniki jak zwycięstwo w Indonesian Open czy Hong Kong Open. Czyli takim można to porównać do tenisowego Wimbledonu, mhm, czy Wielkiego Szlemu. I generalnie te wyniki też się w tym sporcie pokazywały, więc jakby ta świadomość tego, że to nie jest tylko gra rekreacyjna i to nie jest tylko zabawa na trzepaku, przy trzepaku, no, rosła.
Mhm. Ja pamiętam moich kolegów, którzy trochę naśmiewali się z tego, że gram w badmintona, bo jak gram, jesteśmy obydwaj wielbicielami tej dyscypliny, naśmiewali się trochę, że to badminton, może babington, bo bardzo często ludzie mylą te nazwy. Ja wtedy mówiłem, to zapraszam cię na kort. Wtedy kończyło się naśmiewanie, bo rozstawianie po korcie w odpowiedni sposób dawało im w kość i pokazywało, że ta dyscyplina jest naprawdę potężnie męcząca.
To prawda i tu właśnie ja też zawsze zapraszałem takie osoby do gry i ja takie miałem swoje powiedzenie, że ja starałem się nauczyć ich szacunku do dyscypliny, więc starałem się tak grać, żeby oni mogli zagrać, bo oczywiście mogłem tak grać, żeby, no, żeby tych wymian nie było, ale starałem się tak grać, żeby oni faktycznie poczuli, co to znaczy poruszać się po korcie i co to znaczy no, grać w takiego bardziej poważnego badmintona, więc... Tak, tutaj też takie doświadczenia miałem i oczywiście jest to dyscyplina, która no, wymaga takiej wszechstronności ruchowej. Jest to dyscyplina, która no, w ogóle jest najszybszym rakietowym sportem na świecie. Tak. Rekordy, które są chyba ostatnie, które były notowane, to mówimy tutaj o szybkości uderzeń około 500 km na godzinę.
W tej pierwszej fazie lotu lotki, zaznaczmy, bo
to jest istotne. To jest mierzone, no, podobnie jak przy serwie w tenisie, czyli w sumie to jest ruch rakiety i ten moment uderzenia lotki od rakiety, no ale to są potężne szybkości, więc jest to sport bardzo widowiskowy, jest to sport bardzo dynamiczny i też wiem, że na przykład osoby, które pierwszy raz towarzyszyły mi przy różnych okolicznościach, gdzie mogły ten taki wyczynowy badminton na żywo zobaczyć, no były po prostu zafascynowane właśnie tą dynamiką, tą szybkością, tą zmiennością i wszechstronnością tej dyscypliny.
Mhm. Twoje medale to chyba głównie z tego, co kojarzę, gra deblowa, prawda?
Tak, jak grałem gry podwójne, tak.
Można to nazwać grą zespołową?
Tak, to jest, bo no generalnie badminton jest grą indywidualną i tutaj no zawsze wiadomo, że trochę jakby inne cechy kształtują te gry zespołowe, troszeczkę inne cechy wolicjonalne, ale też takie właśnie współpracy w zespołach kształtują gry zespołowe. Natomiast w badmintonie jest tak, no bo jeżeli mam grę zespołową, no to jest tak, że no czasami jest lepszy, gorszy dzień, ale no jest na przykład na boisku piłkarskim, poza tobą jest jeszcze 10 zawodników i nawet jeżeli tobie nie idzie, to i tak ten mecz można...
Reszta pociągnie.
Reszta pociągnie, tak? Natomiast no tu w badmintonie takiej możliwości nie ma, więc to jest ta jakby no, indywidualna odpowiedzialność za ten twój wynik, za ten twój występ. I może gry podwójne to jest ten element troszeczkę tej zespołowości wprowadzonej do sportu indywidualnego, ale to też no, nie jest tak, że przy grach podwójnych to nie spada ta odpowiedzialność, ona się nie dzieli na 11, ona się dzieli tylko na 2, więc generalnie no, jeżeli tobie też nie idzie, to ciężko jest taki mecz na wyrównanym poziomie wygrać. To warto też, właśnie jak jesteśmy już przy tych grach pojedynczych, podwójnych, czym na przykład się różni badminton od tenisa stołowego czy tenisa ziemnego, jeżeli chodzi o rozróżnienie między tymi grami pojedynczymi i podwójnymi. W tenisie stołowym czy tenisie ziemnym jest tak, że ten, kto gra grę pojedynczą, on najczęściej też jest w stanie zagrać grę podwójną i mamy tutaj przykłady świetnych zawodników, który zdobywają czy medale igrzysk olimpijskich, czy wygrywają szlemy zarówno w grach pojedynczych, czy podwójnych. Natomiast w badmintonie tego nie ma. Na pewnym etapie szkolenia jest całkowita specjalizacja i można grać grę podwójną mężczyzn czy kobiet i grę mieszaną, ale nie łączy się tego z singlem. I też odwrotnie, jeżeli ktoś gra tego singla, to w ogóle nie gra gier podwójnych.
Dlaczego tak jest?
No to wynika jakby no z samej środków treningowych i samej jakby no charakterystyki gier podwójnych. Wymagane są jakby inne umiejętności od zawodników. Mhm. Gry podwójne są generalnie dużo szybsze, bardziej dynamiczne. Często ci zawodnicy w grach podwójnych są mocniej zbudowani, są silniejsi. Natomiast no, w grze pojedynczej chodzi o to, że trzeba po prostu te kilogramy na tym korcie przenosić przez dłuższy okres czasu i na większe dystanse, więc ten model chociażby nawet somatyczny tej budowy zawodnika jest zupełnie inny. Ale też zupełnie są inne środki treningowe. Po prostu to są jakby dwie różne konkurencje. Zupełnie inny serwis, zupełnie inne pole serwisowe w grach pojedynczych, czy w grach podwójnych, czego na przykład nie ma, czy w tenisie stołowym, czy w tenisie ziemnym, więc tutaj wszystko jest troszeczkę inne. Więc tak jak wspominałem, na pewnym etapie tego treningu dochodzi do tej zupełnego podziału i specjalizacji na zawodników od gier podwójnych. I tutaj właśnie ja też tak do wieku juniora praktycznie grałem też tego singla, natomiast no tutaj jeden właśnie z takich doświadczonych trenerów, pan Leszek Jagodziński, który trenował mnie w AZS-ie Warszawa, on właśnie no, tak mnie ukierunkował na to, żebym już jednak zajął się tymi grami podwójnymi. To był świetny strzał. Mnie się udawało jakby powtarzać te medale na tych mistrzostwach Polski no, przez długi okres czasu.
Czy nam Polakom jest łatwiej grać w debla? No, popatrzmy na Fürstenberga, Matkowskiego w tenisie. W badmintonie Łogosz, Mateusiak, no to jest nasza eksportowa para, która na Igrzyskach Olimpijskich, to oni właśnie ćwierćfinał osiągnęli. Nam jest łatwiej? No bo w singlu nie mamy tego typu wyników.
To znaczy był taki może etap, teraz wcześniej też tak, był taki etap, że była mniejsza różnica w ogóle pomiędzy zawodnikami europejskimi w poziomie. Zawodników europejskich grających gry podwójne, a zawodników azjatyckich grających gry podwójne. Było łatwiej, no wiadomo, że ten badminton historycznie pochodzi z Anglii, no ale on w sumie potem rozwinął się razem z angielskimi koloniami w Azji. No i te największe i najsilniejsze nacje są i najwięcej grających zawodników to oczywiście kraje azjatyckie. Więc Europejczykom było łatwiej jakby próbować dojść do tego poziomu Azjatów w tych grach podwójnych. Tam się właśnie więcej taktyka liczyła, tam się właśnie takie umiejętności głównie taktyczne też liczyły, poza tą taką, bym powiedział, siłą, wytrzymałością, skocznością, czyli tymi cechami motorycznymi. Te cechy motoryczne oczywiście też odgrywają ogromną rolę, ale tam ten element taktyczno-techniczny odgrywał dużo większą rolę niż w grach pojedynczych. I dlatego prawdopodobnie też to na początku ci Europejczycy szybciej gonili tą Azję w tych grach podwójnych. Podobnie było w Polsce. Singiel no to jest taka dyscyplina, która wymaga no, tych ogromnych objętości treningowych przede wszystkim. Tak? Tego się nie da zrobić no, przy mniejszych objętościach. Te modele europejskie, jeszcze ja mówię wcześniej, tak? Bo to się teraz zmienia. Te niektóre kraje doszły do poziomu tych Azjatów, jeżeli chodzi o ten objętości treningowe i w ogóle system trenowania. Natomiast u nas w Polsce oczywiście jeszcze w tamtych czasach, jeżeli mówimy o tym okresie tych 20-30 lat temu, to oczywiście szybciej, łatwiej było próbować w tego debla gonić ten świat niż w tych grach pojedynczych.
Dobrze, że wspomniałeś o tych Azjatach, bo zawsze się zastanawiałem, z jakim nastawieniem Europejczycy jadą na Mistrzostwa Świata, skoro wiedzą, że i tak z Azjatami nie ma absolutnie no niemal żadnych szans. Jaka jest motywacja wtedy? O co gramy? O brąz? Gramy o czwarte, piąte miejsce?
To znaczy, no, mi się wydaje, że to, bo to też ewoluuje, tak? Oczywiście teraz, no, popatrzmy, Dania już taka, to jest kraj numer jeden, który już od dziesiątek lat jest najlepszą, najbardziej rozwiniętą nacją badmintonową w Europie. No, mieliśmy Anglików, no, gdzie w ogóle ten badminton powstał. Którzy teraz troszeczkę są już nawet, bym powiedział, w cieniu Francuzów. Francuzi się wysunęli bardzo mocno do przodu. Tam jest zarejestrowanych ponad 250 tysięcy zawodników teraz. I ja pamiętam jeszcze...
To jak dużo, tak? 250 tysięcy?
Tak, to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o rejestrację zawodników. Tutaj można powiedzieć, że jeszcze parę lat temu, no nie parę może, jeszcze za moich czasów, jak też byłem potem prezesem związku, czyli 20 lat temu, Francuzi przyjeżdżali do nas, uczyli się od nas, można powiedzieć, przysłowie o gry w badmintona. Tak? Teraz Francuzi odnieśli ogromny sukces, bo na ostatnich Mistrzostwach Świata, to właśnie o tym wspomniałeś, zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata w grze mieszanej. Więc to już nie jest tak, że oni jadą po to, żeby tylko pograć i się uczyć i łapać te doświadczenia, ale oni jadą po to, żeby zdobywać te medale na tych głównych imprezach. Oczywiście właśnie to w zależności od tego, w którym miejscu jesteś, tej swojej ścieżki rozwoju, jeżeli chodzi o konkretne gry czy kraj, no to zawsze warto jeździć, sparować, grać z tymi zawodnikami, no dlatego, że nawet jeżeli nie jesteś w stanie jeszcze z nimi rywalizować na tym samym poziomie, to jesteś w stanie się od nich czegoś uczyć. Jest to niezbędny element w ogóle rozwoju i tego, żeby ten progres nastąpił.
Ta sytuacja trochę mi przypomina biegi na 100 metrów, kiedy biali biegacze, sprinterzy nie mają wielkich szans na rywalizację z ciemnoskórymi, ale tu już są predyspozycje mięśniowe, tak, na przykład, tak? Czy w badmintonie jest podobna sytuacja, że Azjaci mają predyspozycje do uprawiania tej dyscypliny większe niż Europejczycy?
Znaczy, tutaj bym raczej tego nie stawiał na predyspozycję. Ja bym tutaj raczej postawił na to, że oczywiście te systemy, jest ogromna dysproporcja, jeżeli chodzi o ilość zawodników grających badmintona w Azji i w Europie. I to się też z tego bierze, że jeżeli mamy na spodzie tej piramidy szkoleniowej, jeżeli mamy, tutaj mamy milion, a tam mamy 1000, no to wiadomo, że z tego miliona łatwiej jest wyselekcjonować na koniec tą grupę, która te medale będzie zdobywała, niż z tego 1000. I to też właśnie, jak rozmawiałem z Brianem Agrebakiem, sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji Badmintona, to on też mi ciekawą rzecz powiedział, że zapytałem go właśnie, co jest ważne w tym rozwoju tego systemu, na co trzeba zwracać uwagę. Tak, on powiedział o dwóch bardzo prostych elementach i te dwa elementy to jest ilość zawodników, ilość trenerów. Czyli właściwie cały postęp, mówiliśmy o tych 250 tysiącach zarejestrowanych zawodników we Francji. Jeżeli ta liczba tych zawodników na spodzie tej piramidy będzie rosła, to też będzie rosła ilość trenerów, no bo to jest jedno z drugim skorelowane i też to prawdopodobieństwo zdobywania tych medali oczywiście ogromnie rośnie. I tutaj, jeżeli mówimy znowu, wracamy do porównania pomiędzy tą Europą a Azją, no to oczywiście dużo leży w tej masowości tego badmintona w tych krajach azjatyckich. Ja już tutaj nie pamiętam dokładnych liczb, jeżeli chodzi o kraje azjatyckie, ale to są dziesiątki milionów, jeżeli chodzi o liczbę osób grających w badmintona w Chinach, czy nawet w Indonezji. W Indonezji mówi się, że Chiny mają największą tą ilość tych medali zdobywanych historycznie w tej dyscyplinie. Natomiast w Indonezji, to można powiedzieć, w Indonezji na przykład pierwsi zawodnicy, którzy zdobyli medale w ogóle Igrzysk Olimpijskich, to byli zawodnicy badmintona, więc dla nich ten badminton to jest troszeczkę tak jak piłka nożna w Argentynie. Więc to jest po prostu absolutnie sport numer jeden i to jest troszeczkę jak religia, więc no to jest trudno. Wiadomo, że u nas w tych systemach krajach europejskich no trudno oczekiwać, żeby nagle no, piłkę nożną zastąpił badminton. Tak? Każdy badmintonista by o tym marzył, ale raczej to w przewidywalnym okresie czasu będzie trudne do zrobienia. Tutaj to się bardziej z tego bierze. Tak? Tu w takich, bym powiedział, predyspozycji no, typowo, nie wiem, biomechaniczno-mięśniowych, bo na przykład ktoś tam ma inną dźwignię i to ścięgna Achillesa jest gdzieś tam indziej przyczepione i wtedy to ramię tej działania siły jest inne i dlatego ten zawodnik będzie biegł szybciej niż ten biały. To tutaj raczej w badmintonie ja o tego typu badaniach czy zależnościach nie słyszałem, ale tak jak mówię, to się bierze z masowości. No i potem z tych ilości objętości, no to też trochę się mówi tak, że jeżeli ktoś nie wytrzymuje tam tych objętości, tych obciążeń treningowych, no to on z tego systemu wypada, ale tam jest taka długa kolejka kolejnych, że ktoś na koniec dnia ten sukces odnosi. Tak.
Ale to trochę wlałeś nadzieję w nasze serca, że to nie tylko o predyspozycje fizyczne chodzi, że trzeba po prostu trenować. Ale mówiłeś o masowości. Mam wrażenie, że ta masowość w Polsce się buduje. Jakiś czas temu rozmawiałem z Michałem Łogoszem, tutaj w studiu, w Trójce. I on mówił o tym, że coraz więcej ludzi gra w badmintona, tak rekreacyjnie. No nie mówię o zawodnikach trenujących na co dzień po to, żeby osiągnąć sukcesy, ale on ma z tym styczność na co dzień, bo przecież sam trenuje. No to wie, o czym mówi.
To prawda. I to właśnie ten badminton, który się teraz, bo w ogóle kluby, jak teraz rozmawiam z różnymi działaczami, osobami, które właśnie zajmują się szkoleniem na poziomie klubowym, no jak ja na przykład zaczynałem grę badmintona, to u nas w sekcji były 4 osoby. Mhm. A teraz ja słyszę, że te kluby mają po 200, po 300 osób, więc to są...
Świat i ludzie.
To są naprawdę duże organizacje, to są już potworzone całe systemy. I to jest też, i oczywiście to są jakby dwa aspekty. No jeden aspekt to jest taki, że ten cały amatorski sport badmintonowy, to ta cała część taka komercyjna, że no, tak jak ty na przykład, czy ktoś, kto nie był w ogóle zawodnikiem, idzie i sobie w tego badmintona chce pograć, to tutaj widać ogromny wzrost, bo ten badminton zaskoczył. Tak? To znaczy, to jest taka dyscyplina, która jest stosunkowo łatwa, żeby zagrać. W tenisa trzeba trochę się pomęczyć, żeby w ogóle tą piłkę na tą drugą stronę siatki odbić. No w badmintonie, jak się weźmie tą rakietkę, no to lepiej, gorzej, ale się w tą lotkę trafi, ona mniej więcej poleci tam gdzie ktoś przyceluje. Tak? Więc no, łatwość, dostępność, też ten aspekt, że właściwie no, można przez całe życie w tego badmintona grać. Od dziecka przez osoby naprawdę...
No i finansowo to też nie są duże
finansowe
nakłady.
To nie są duże nakłady, tak? Więc tych sal, na których są te korty do badmintona, gdzie widać właśnie ten amatorski ruch, jest coraz więcej. Ja już słyszałem o takich inwestycjach, gdzie ktoś w ogóle decyduje się na to, żeby budować halę do badmintona dedykowane, tak? Więc to kiedyś było nie do pomyślenia, bo ten badminton gdzieś nawet na tych salach pojawiał, no ale to wiadomo, że to był jakiś... sale, na których były różne dyscypliny, no i przy okazji też się grało w tego badmintona. Teraz już zaczynają się tworzyć takie ośrodki, które są dedykowane tylko i wyłącznie do badmintona, więc...
Grywam na hali, na której są linie do siatkówki, do tenisa, no tak. Do piłki ręcznej. Tak naprawdę trzeba szukać linii do badmintona.
Do badmintona, tak.
Odnajdujemy się, ale to nie jest proste.
Dokładnie, więc to na pewno tak. I drugi też aspekt jest, bo w ogóle badminton, ten komercyjny, taki amatorski badminton i o tym mechanizmie, o którym mówiliśmy, to są raczej duże miasta, tak? Większe aglomeracje. Aczkolwiek nie tylko. W, mie-